Jeśli dobrze pamiętam, to ostatnie spotkanie zakończyliśmy pytaniem, a co ze ślubem? I od tego pytania rozpoczniemy dzisiejsze rozważania. No generalnie rzecz biorąc, dlaczego na przykład w kościele rzymskokatolickim ślub traktuje się jako sakrament, a u protestantów nie? Słuchajcie, to jest w ogóle pytanie o to, czym jest w związku z tym sakrament, nie? Pytanie o definicję, która pozwoli nam stwierdzić, co jest, a co nie jest sakramentem. I rzeczywiście w kościele rzymskokatolickim jest tak, że sakramentów tych jest ile? 7, między innymi ślub, nie? Generalnie rzecz biorąc, sakramentem jest czymś, przy pomocy czego człowiek otrzymuje szczególną łaskę, która pomaga mu wzrastać w świętości. W kościele prawosławnym z kolei tak naprawdę nie ma określonej liczby sakramentów. Czasami się tam mówi o 7, podobnie jak w kościele rzymskokatolickim, ale z drugiej strony wszystko, co prowadzi, co zbliża nas do Boga, może być sakramentem. Nie? Więc nawet ładne słoneczko, które 1 marca rozgrzewa nas na tyłach kościoła, też może być sakramentem. Dlaczego nie? A słuchajcie, ja już nie będę wyprowadzał całego argumentu, bo i tak nie macie niczego, czy moglibyście sobie notatki robić, ale w protestantyzmie generalnie rzecz biorąc uznaje się dwie ceremonie, dwa ryty za sakramenty. Oczywiście chrzest i wieczerzę pańską. Słuchajcie, tak spróbujmy od tyłu przejść się. I z tego faktu, że tylko te dwie rzeczy, chrzest i wieczerza, czyli komunia, czy eucharystia, są sakramentami, wyprowadzić definicję sakramentu. Czym jedno i drugie, chrzest i wieczerza, się cechują? Co mają wspólne z sobą? Jedno włącza, drugie nie włącza. O, rzeczy, które się dzieją w kościele. Nie? To jest jedna rzecz. Są symbolami przymierza. Bardzo dobrze, nie? Generalnie rzecz biorąc, zwłaszcza w teologii reformowanej, przymierze, kontekst przymierza odgrywa bardzo wielką rolę i znaczenie w zrozumieniu sakramentów. Nie? Ze względu na to, że tak jak mówiliśmy tydzień temu, to są znaki i pieczęcie, ale znaki i pieczęcie czego? No właśnie przymierza. Nie? Skąd to myślenie? No stąd, że jak czytamy w liście do Rzymian 4 rozdziale 11 wersecie, Abraham otrzymał znak obrzezanie jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary. Nie? Ale wiemy, znając kontekst, że otrzymał go w tym momencie, kiedy on zawierzył Bogu i kiedy Bóg zawarł z nim przymierze. Nie? Przymierze, czyli generalnie rzecz biorąc obietnicę tego, że Pan Bóg będzie błogosławił Abrahamowi i jego potomstwu, w sensie duchowemu potomstwu, nie? My jesteśmy wszyscy w tym sensie z Żydami prawdziwymi, nie? O tym Paweł apostoł toczy batalię w większości swoich listów. Kto jest prawdziwym Żydem? My. Dlaczego? Bo jesteśmy duchowym potomstwem Abrahama. Skąd to wiemy? A, tu się sprawa komplikuje, nie? Paweł mówi ze względu na wiarę, którą wyznajemy, ale również ze względu na znak przymierza, jaki otrzymaliśmy, nie? Znak włączenia w przymierze, czyli znak chrztu. A zatem chrzest i wieczerza odnoszą się do kościoła, odnoszą się do ludu przymierza, są znakami i pieczęciami przymierza. Są zwiastowaniem jednego i drugiego. Czyli słuchajcie, one dotyczą wszystkich, którzy są w kościele, czyli innymi wszystkich, którzy funkcjonują w kontekście przymierza z Bogiem. Tu już mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego ślub nie? Ponieważ ślub nie dotyczy wszystkich, nie? Chrzest i wieczerza dotyczą wszystkich, ślub nie. Podobnie jak święcenia kapłańskie nie dotyczą wszystkich. Podobnie jak co? Jak ostatnie namaszczenie, czy też my raczej byśmy powiedzieli namaszczenie po prostu. Wiecie, co to jest namaszczenie, nie? Jakub pisze o tym. O tym może więcej będziemy później mówić. Teraz to jak dla przypomnienia. Jakub w swoim liście między innymi stwierdza, że jeśli ktoś jest chory, to powinien przywołać starszych, prezbiterów, żeby się modlili nad nim, żeby go namaścili oliwą. Nie? W kontekście rzymskokatolickim to trochę inaczej się odbywa, nie? I przy innych okolicznościach, ale generalnie rzecz biorąc, Jakub mówi, że to jest tak jak namaszczenie na króla było, czy namaszczenie na proroka. Nie? To jest namaszczenie ludzi, którzy w szczególny sposób cierpią, aby Bóg ich wzmocnił dzięki temu namaszczeniu w próbach, które przechodzą. Nie? Oni otrzymują szczególną oznakę, czy też znak tego, że w szczególny sposób zmagają się ze złem. A jak Paweł pisze w liście do Kolosan, zmagają się z tym złem nie tylko dla własnej korzyści, ale jak Paweł mówi, dopełniają niedostatku cierpień Chrystusa. O! Mam nadzieję, że już będziecie wyczekiwać z utęsknieniem i z niecierpliwością momentu, kiedy będziemy więcej o tym mówić. Nie, ale słuchajcie, to namaszczenie nie dotyczy wszystkich. Dotyczy tych, którzy są w Kościele. Ślub też generalnie rzecz biorąc robimy w Kościele. Ordynacje, święcenia czy instalacje pastorów też robimy w Kościele. Ale to nie dotyczy wszystkich. Zgadza się? Nie? Są inne rzeczy, które wszyscy robimy w Kościele, ale one na przykład niekoniecznie są ustanowione przez Chrystusa. Na przykład miesiąc temu, trochę więcej niż miesiąc temu, zdecydowaliśmy się na to, na wprowadzenie w naszym Kościele czego? Konfirmacji. Nie? Przedstawiliśmy argumenty za tym. Ale znów, to nie jest coś, co bezpośrednio Pismo nam nakazuje. Zgadza się? Nie, uznaliśmy, że to jest dobry zwyczaj, czy też dobry ryt, dobra ceremonia, że on będzie pomocny do życia w wierze, nie? Ale to nie jest ustanowienie Chrystusa. Słuchajcie, chrzest i wieczerza. Po pierwsze, Chrystus sam powiedział, że to ma być sprawowane w Kościele i to ma dotyczyć wszystkich. Kiedy odchodził do nieba, powiedział uczniom, idźcie i co? I czyńcie uczniami wszystkie narody, czy też ludzi ze wszystkich narodów, co robiąc? Chrzcząc ich. I nauczając oczywiście wszystkiego, co wam przekazałem. Nie? I ten chrzest, jak widzimy później w Nowym Testamencie, jest właśnie znakiem włączenia do ludu przymierza. Jest jak ślub. Nie? Ta oczywiście analogia nie do końca funkcjonuje, ale jest jak ślub. Nie? Od tego momentu, jak ktoś jest ochrzczony, to jest chrześcijaninem. W 16, jeśli dobrze pamiętam, chyba w 16, a może nie, może wcześniej, może w 12. Gdzieś w połowie Dziejów Apostolskich czytamy o tym, że o kościele w Antiochii. To właśnie w Antiochii ludzie spoza kościoła jako pierwsi zaczęli używać określenia chrześcijanin w stosunku do wyznawców Chrystusa. I tu możemy się zastanowić, nie? Po czym oni ich rozpoznawali, że oni są wyznawcami Chrystusa. Może nie byli świadkami chrztu, nie? Ale wiemy, że chrzest włączał ludzi w kościół. Nie? Co z kolei sprawiało, że ci ludzie gromadzili się na wspólnych zgromadzeniach, na których sprawowali wieczerze. Nie? I właśnie poprzez te zewnętrzne znaki ludzie byli w stanie rozpoznać, kto jest, a kto nie jest chrześcijaninem. Nie? Tak samo jak po obrączce jesteśmy w stanie rozpoznać, kto jest, a kto nie jest mężem czy żoną, ewentualnie wdowcem. Albo wdową, ewentualnie rozwodnikiem. Albo rozwodniczką. Musimy się nauczyć tych żeńskich końcówek, coś z nimi zrobić. Będziemy mieli wkrótce prezydentkę. Słucham? Rozwódka, a nie rozwodniczka? Więc wiemy, że one dotyczą wszystkich ludzi, że one są znakami i pieczęciami przymierza, że one są potwierdzeniem tego, że należymy do Chrystusa, są znakiem tego, że należymy. Co więcej, Pan Bóg poprzez te znaki i te pieczęcie wzmacnia naszą wiarę. Nie? One służą naszej wierze. Chrzest w jaki sposób służy naszej wierze? No właśnie, nie? W jaki sposób ślub służy miłości gościa i gościówy? Co?
Jest pieczęcią.
Legalizuje. Sprawia, że ich życie wspólne jest czymś publicznym, nie? Ja wiem, że na kocią łapę też można żyć publicznie. ale z drugiej strony jest rozpoznany powszechnie. Wiadomo, kto do kogo należy, wiadomo, kto po kim będzie dziedziczył albo spłacał długi, nie? Ale co jeszcze wiadomo? No słuchajcie, ślub jest przede wszystkim wzajemnym zapewnieniem, że co? Że w dobrym i w złym, w zdrowiu i w chorobie, póki śmierć nas nie rozłączy, będziemy razem. Innymi słowy, to znaczy, że jesteśmy skazani na siebie i co powinniśmy zrobić? No postarać się jakoś poukładać to życie wspólne, żeby ono nie stało się piekłem, nie? A być może spróbować, żeby odrobinę przypominało niebo od czasu do czasu. Ślub z kozą można też zrobić w niektórych krajach, mówi Grzegorz. Można. W niektórych krajach można robić wiele różnych dziwnych rzeczy. Ale koza obiadu nie ugotuje. Co, co? No właśnie. Koza też, tak powiem, zje wszystko. Słuchajcie. Ale chętnie. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie macie żony, to musicie się nauczyć gotować. Wiecie dlaczego? Nie. Musicie się nauczyć gotować, bo wtedy żona przynajmniej będzie wiedziała, że szukacie żony, a nie kucharki. Nie? Także zachęcam i polecam.
Ale dobrze, jakby te dziewczyny też miały gotować. Niech się uczą też. Też musisz zachęcać. Te młodzi, żeby się uczyły kuchni.
Żeby chłop wiedział, że nie szuka kucharza, tak? Tylko męża. Dobrze. Słuchajcie. Chrzest. Co w związku chrzest robi dla nas? Słuchajcie, to jest generalnie rzecz biorąc obietnica Boga w stosunku do nas. Tak jak mówiliśmy, to Bóg udziela chrztu, nie? I to powinno ukształtować nasze myślenie na temat chrztu. Jeśli On go udziela, jeśli On mówi nam, słuchaj, będę Tobie wierny do końca życia. Cokolwiek się wydarzy w Twoim życiu, nic Cię nie jest w stanie odłączyć od mojej miłości, nie? To jest ta obietnica, którą Bóg składa każdemu, kto przyjmuje chrzest. I słuchajcie, i tu pojawia się pytanie, a to dlaczego sama obietnica nam nie wystarczy? Dlaczego potrzebujemy jeszcze znak? Nie? Dlaczego dwoje ludzi nie mogą sobie wyznać miłości i od razu iść do łóżka? Dlaczego potrzebny jest jeszcze ślub? Słuchajcie, tutaj jest wiele teorii, nie? W przypadku męża i żony, mężczyzny i kobiety, wiemy, że jesteśmy zawodnie, nie? I wiemy, że czasami potrzeba, żeby ktoś odwołał się do czegoś, co jest na papierze, napisane, podpisane przy świadkach, nie? Żeby przywołać nas do porządku. Ale w przypadku Pana Boga tak nie jest, nie? Słuchajcie, Pan Bóg to robi, zresztą w liście do Hebrajczyków mamy taką sytuację. Kiedy Pan Bóg zawierał przymierze z Abrahamem, to co zrobił? To nie dość, że dał mu obietnicę, ale jeszcze też przysiągł na siebie. Nie? Tam pojawia się ten wątek dwóch świadków. Bóg zawsze nam składa dwa świadectwa. Bóg daje nam obietnicę i potwierdza to znakami i pieczęciami po to, żeby wzmocnić naszą wiarę. Nie dlatego, że On nie jest wiarygodny, ale dlatego, że nasza wiara potrzebuje tego wzmocnienia, zapewnienia, nie? Jakiegoś widzialnego, namacalnego znaku, ponieważ nasza wiara jest słaba. Trzecie, dlatego potrzebny jest ślub, a nie tylko wyznanie sobie czego? Wzajemnej miłości. Nie? Ze względu na to, żeby jak przyjdzie co do czego, można było odwołać się do ślubu, pokazać obrączkę i powiedzieć, słuchaj, no ale przecież coś obiecywałeś. No zobacz. Boję się, że nie. Dobra, a co z wieczerzą w związku z tym? W jaki sposób wieczerza wzmacnia naszą wiarę? Dobrze, przypomnieniem. Przypomnieniem komu i o czym? Niewątpliwie, ale czy tylko? A, no właśnie, pierwszy list, słuchajcie, tu bez pierwszego listu do Koryntian się nie obejdzie. Musimy się do niego udać. 11 rozdział. Co tam jest napisane? Pierwszy list do Koryntian. Zaraz je znajdę. 25 na przykład, albo nie, 24. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc, ten kielich to Nowy Testament, czyli nowe przymierze we krwi mojej. Czyńcie to, ilekroć pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Komu zwiastujemy? Co to znaczy innym ludziom? Słuchajcie, my nie sprawujemy wieczerzy na ulicy, żeby wszyscy nas widzieli.
Sobie wzajemnie.
Pewnie też. Ale czy tylko i wyłącznie? Słuchajcie, to jest w ogóle. Nie pamiętajmy o tym. Paweł generalnie rzecz biorąc krytykuje Koryntian za to, w jaki sposób sprawują wieczerze. Nie? Bo jeden idzie do domu obżarty, a inny głodny. Jeden pijany, a drugi nawet tylko powąchał sobie wina. Nie? Potem im mówi, jak to mamy robić. Słuchajcie, i nawet w tym koryńskim kontekście Paweł stwierdza, że śmierć Pańską zwiastujemy. Nie? To tak a propos tego, że czy my godnie czy niegodnie sprawujemy wieczerzę i przyjmujemy ją, to zawsze coś się w związku z tym dzieje. Nie? To jest zawsze zwiastowanie śmierci Pańskiej. Ale teraz, oczywiście zwiastujemy to sobie nawzajem, ze względu na to, że to powinno być dla nas zachęceniem, przypomnieniem o tym, że no jesteśmy dla Ciebie braćmi i siostrami w Chrystusie. Ale ja bym powiedział, że zwiastujemy, czy też przypominamy komuś jeszcze. A mianowicie Panu Bogu. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Słuchajcie, żeby to lepiej zrozumieć... niekoniecznie, ja bym powiedział. Czasami byśmy chcieli, żeby miał słabą pamięć, ale niekoniecznie. W Księdze Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej, czytamy o tym, iż to jest 9 rozdział. Pan Bóg mówi do Noego, ustanowią przymierze, 11 werset 9 rozdziału. Ustanowią moje przymierze z wami, nie będzie już więcej zgładzone wszelkie ciało wodami potopu, ani nie będzie już więcej potopu, który miałby zniszczyć ziemię. To jest znak przymierza. O, znak przymierza. Powinno brzmieć to znajomo już w naszych ustach. Ustach i uszach też. Ustanowią znak, to jest znak przymierza, który ja ustanawiam między wami a mną, między wszelką istotą żywą, która jest z wami na wieczne pokolenia. Kładę na obłoku mój łuk, czyli tęczę, który będzie znakiem przymierza między mną a ziemią. I stanie się, gdy wzbudzę obłok na ziemi, nad ziemią i ukaże się łuk na obłoku, to co się stanie? Wspomnę na moje przymierze. Czyli po co Pan Bóg ustanowił ten znak przymierza? Żeby pamiętać. Nie? Ten znak oczywiście nam przypomina o przymierzu, ale ten znak również przypomina Bogu, do czego On się zobowiązał. I słuchajcie, niezależnie od tego, co myślimy na temat pamięci Pana Boga, to tak jest. Nie? On to zrobił, on to sam powiedział, to nie jest nasza interpretacja, bo tekst jest tutaj dość jednoznaczny. Więc kiedy Chrystus mówi o tym, że wieczerza jest pamiątką, zwłaszcza w kontekście tego, co powiedzieliśmy, że to jest znak przymierza, to powinniśmy spróbować to zrozumieć, tę naturę tej pamiątki w kontekście tęczy, nie? Którą Bóg dał nam jako znak przymierza, nie tylko żebyśmy my pamiętali. To jest ciekawe, że w tym tekście, nie, w Księdze Rodzaju, Pan Bóg nie mówi to, wy sobie przypomnicie. Choć pewnie tak będzie, nie? Za każdym razem, jak widzimy tęczę, to sobie przypominamy historię Noego. Ale Pan Bóg mówi tylko i wyłącznie o tym, że On wspomni. To będzie dla Niego przypomnienie, dla Niego pamiątka. Zaraz skończymy. Runda druga. To będzie dla niego pamiątka. Tutaj Paweł mówi, że to jest pamiątka, że my zwiastujemy, że my przypominamy. I znów komu przypominamy? Panu Bogu. Panie Boże, Ty się związałeś z nami przymierzem. Ty dałeś nam ten znak. Teraz my sprawujemy wieczerzę wspólnie, tak jak to przykazałeś. I niech to dla Ciebie będzie przypomnieniem o przymierzu, którym się z nami związałeś. O tych wszystkich obietnicach, które nam dałeś. I słuchajcie, to nie powinno nas szczególnie dziwić. Ze względu na to, że na przykład gdy przyjrzymy się strukturze modlitwy, jaką widzimy w Piśmie Świętym, zwłaszcza na przykładzie niektórych psalmów, to zobaczcie, że to w ten sposób funkcjonuje. Zanim autor psalmu przejdzie do jakiejś prośby, to co robi? Zazwyczaj wspomina wszystkie dobrodziejstwa, które Pan Bóg do tej pory uczynił. Słuchajcie, my często myślimy, że to jest dla nas, żebyśmy nie zapomnieli. I na pewno jest dla nas, żebyśmy nie zapomnieli. Ale to jest również dla Pana Boga. Nie? My odwołujemy się do Bożych obietnic, do znaków przymierza, prosząc Boga o to, żeby On spełnił obietnice, które nam dał. Czy On tego potrzebuje? Nie. Ale najwyraźniej chce, żebyśmy tak to czynili. Nie, więc jednym z głównych powodów, dla których my sprawujemy wieczerzę, jest to, że niedziela w niedzielę, gdzieś przed 11 godziną, sprawując wieczerzę, przypominamy Panu Bogu o przymierzu, którym On się z nami związał. Nie? I na tej podstawie zawierzamy się Mu, na tej podstawie prosimy Go, aby dopełnił to, co rozpoczął w naszym życiu. Nie? W pewnym sensie, żeby się wywiązał z obietnicy, którą nam dał. Oczywiście jest to również przypomnienie dla nas, nie? Ale ani w przypadku tęczy, kiedy Pan Bóg mówi, czym ona jest, ani w przypadku wieczerzy, apostoł Paweł jakby nie wynosi tego elementu przypomnienia dla nas na piedestał, nie? To nie jest dla niego główny cel, w jakim my sprawujemy wieczerzę. No o tym mówi list do Hebrajczyków, nie? Bardzo ciekawy list, który mówi o tym, że słuchajcie, wiele prób już przeszliście, co więcej, jeszcze gorsze was spotkają niedługo już. A koniec końców, nie? Po tym długim strasznie wywodzie, co ma do powiedzenia? Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych, jak to niektórzy mają w zwyczaju, nie? Ze względu na to, że jeśli to zaczniecie robić, w stosunku, w jakim będziecie sobie przeskakiwać nabożeństwa, w takim stosunku będzie równie proporcjonalnie do tego będzie umierać wasza nadzieja. Nie? Bardzo proste, praktyczne. Często prosimy Pana Boga, a daj mi jakieś praktyczne rady, jak mam żyć. Pan Bóg nam je daje, a my co mówimy? A nie o to nam chodziło. Słuchajcie, przypominamy Panu Bogu. On tego chce, więc w ten sposób, słuchajcie, co my robimy? Ja bym powiedział, że nawet ważniejsze od tego, że my sobie również przy okazji przypominamy, jest to, że my w tym momencie co robimy? My w tym momencie okazujemy naszą wiarę, która jest zaufaniem. Pan Bóg mówi, czyńcie to w ten i w ten sposób, żeby mi przypomnieć. Nie? I mamy tutaj dwie drogi do wyboru. Nie? Albo będziemy to intelektualnie analizować i próbować zrozumieć, dlaczego mamy Bogu, który nigdy niczego nie zapomina, przypominać cokolwiek. Nie? Albo po prostu z dziecięcą wiarą powiemy, no skoro nasz dobry Ojciec w niebie tego chce, to zrobimy. Z ufnością. I z nadzieją również, nie? Że w związku z tym On da nam to, co nam obiecał. A co On nam obiecał? To już tak podsumowując tę krótką katechezę. Słuchajcie, co nam obiecał, to Paweł wyjaśniał również w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, rozdział wcześniej. Przeczytajcie sobie cały ten rozdział w domu, zachęcam was do tego. Ja zacznę go tylko czytać dla was, bo bez tego 10 rozdziału pierwszego listu do Koryntian trudno nam będzie zrozumieć tak naprawdę, czym są sakramenty, chrzest i wieczerza. I słuchajcie, ten rozdział też upewnia nas w tym, że w przekonaniu, że słusznie wydedukowaliśmy, że są tylko i wyłącznie dwa sakramenty. Bo tylko o chrzcie i o wieczerzy. W tym 10 11 rozdziale i 12 również apostoł Paweł mówi. Oczywiście w swoim liście dotyka w kwestii małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy przychodzi do omówienia tych najważniejszych znaków i pieczęci, nie, tych najważniejszych środków łaski, to sprowadza to wszystko do chrztu i do wieczerzy. 10 rozdział 1 listu do Koryntian, od 1 wersetu przeczytam, nie wiem jak daleko dojdę. Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza, zwróć uwagę tutaj na co? W Mojżesza. To jest deklinacja, nie? Jaki to jest przypadek Mojżesza? W Mojżesza. Dopełniacz, o! W Mojżesza, dopełniacz, który wskazuje na co? Na ruch, nie? Na umiejscowienie. Wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Jaki to jest przypadek? W obłoku, w morzu. Słuchajcie, nawet 30% byście na maturze podstawowej z polskiego nie dostali. Cieszcie się, że macie to ze sobą. Przynajmniej niektórzy z was. Nie? Czyli tak. Oni przechodząc przez obłok i przez morze, to jest środek, przy pomocy którego oni znaleźli się w Mojżeszu. Zostali zjednoczeni z Mojżeszem. Mojżesz stał się ich głową. Później w 12 rozdziale mamy niemalże identyczną strukturę. Tylko gdzie to jest? 12 rozdział. Jak bowiem jedno jest ciało, ma wiele członków i tak dalej, i tak dalej. Gdzie to jest? A, tu jest, 13 werset. Bo wszyscy przez jednego ducha, czy też w jednym duchu, jak tu jest dosłownie napisane, tak jak wcześniej było w morzu i w obłoku, zostaliśmy ochrzczeni w co? Czy raczej powinniśmy powiedzieć do czego? W jedno ciało. A tym ciałem jest co? Kościół. Nie? Słuchajcie, to są te same przypadki, to jest ta sama struktura gramatyczna. Tam przechodząc przez morze i przechodząc przez obok zostali ochrzczeni w Mojżesza. Tutaj Duch Święty przez chrzest wodny włączył ich w Chrystusa. Także Chrystus stał się ich głową i w ten sposób stali się członkami jednego ciała, którego głową jest Chrystus. Nie? To jest ta paralela, którą bardzo wyraźnie tutaj Paweł zaznacza. Więc, słuchajcie, ja wiem, że często czyni się paralelę pomiędzy chrztem a obrzezaniem, nie? Ale dla Pawła w Pawłowym myśleniu o wiele bliższa jest paralela czy analogia pomiędzy chrztem a wyjściem z Egiptu, zwłaszcza przejściem przez Morze Czerwone, nie? I przejściem, podróżowaniem przez obłok, który ich wyprowadził z Egiptu, nie? Słucham? Ale czasu nam zostało. Zapiszcie sobie je i ten. Bo jeszcze jest jedna rzecz, na którą chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. A potem mówi, jesteśmy z powrotem w 10 rozdziale, 3 werset. Wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był kto? Chrystus. Słuchajcie, jeśli my w naszym myśleniu na temat tego, czym jest wieczerza, komunia, Eucharystia, pominiemy ten fragment, to nam się wszystko pokiczka, nie? Zaczynamy tworzyć naprawdę jakieś dziwaczne teorie na temat tego, co to jest, co się dzieje. Paweł później, gdybyśmy dalej czytali już ten 10 rozdział, nawiązuje do czego? Właśnie do wieczerzy, nie? Mówi, słuchajcie, on to nazywa w naszych tłumaczeniach, zazwyczaj to jest tłumaczone jako przykład dla nas, Ale w greckim tekście mamy słowo typikos, nie? Od którego pochodzi nasze słowo typ. Od którego z kolei pochodzi słowo archetyp, nie? Czyli coś pierwotnego, jakiś wzorzec, który powiela się w naszym życiu. Nie? I dla Pawła to jest właśnie taki to spożywanie manny na pustyni i picie wody ze skały, którą był Chrystus, jest dla nas typem, punktem wyjścia tak naprawdę do myślenia i zrozumienia, czym jest Wieczerza Pańska dla nas. Nie? I zanim zaczniemy czytać świętego Tomasza z Akwinu i różne tam koncepcje trans, konsubstancjacji i tak dalej, gdzie będziemy musieli się cofnąć i przestudiować połowę Arystotelesa, a wcześniej jeszcze paru innych filozofów greckich, nie? To powinniśmy zwrócić naszą uwagę dokładnie na ten tekst, nie? Bo on nam mówi nie dość, że dużo, ale ono stanowi jakby fundamenty myślenia o tym, czym jest wieczerza i czym jest chrzest, nie? Czyli fundamenty biblijnej, jakbyśmy powiedzieli, sakramentologii. Zwróćcie uwagę na to. Pamiętacie, że Jezus wielokrotnie w czasie, zwłaszcza w tej, w Ewangeliach, dyskutuje na te tematy, nie? Chleb z nieba, chleb z ziemi, chleb taki, chleb owaki. Wasi ojcowie jedli mannę i poumierali, ja wam daję inny chleb, dzięki spożywaniu którego będziecie mieć życie wieczne. Niewątpliwie ta manna i ta woda, którą jedli na pustyni i pili na pustyni, jest gorsza niż to, co my spożywamy, przystępując do stołu pańskiego. Nie? To jest o wiele lepszy pokarm, dlatego że on jest o wiele mocniejszym pokarmem. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Albo na dwie rzeczy. Po pierwsze, że niezależnie od tego, jak lichym pokarmem była ta manna i ta woda, Paweł nazywa to napojem pokarmem jakim? Duchowym, a nie cielesnym. Jeśli manna i woda na pustyni były duchowym pokarmem i duchowym napojem, to o ileż bardziej ten chleb i to wino jest duchowym pokarmem i duchowym napojem. Nie? No i przyszli, prosili im dał. Znowu, nie? Dlatego my, sprawując wieczerzę, również dziękujemy Panu Bogu za te dary i prosimy Go, żeby je uświęcił. Zresztą tak, jak uświęca nas, żeby stały się szczególnymi darami. Żeby stały się dla nas duchowym pokarmem, duchowym nowym napojem. Tak, oczywiście. Nie, co więcej, on mówi nawet, Paweł w 11 rozdziale, że jeśli my niegodnie spożywamy te święte dary, to co się dzieje? Śmierć własną jemy i pijemy, nie? Także słuchajcie, to powinno nas przestrzec przed myśleniem takim automatycznym o sakramentach, nie? Zresztą, jak się chwilę zastanowimy, to powinno być oczywiste i zrozumiałe. Nie najpiękniejsza, najcudowniejsza ceremonia ślubna i wesele z udziałem samego Zenka z Białegostoku, nie? Nie zapewni nam tego, że nasze pożycie małżeńskie będzie się dobrze układać, nie? Jest czymś potrzebnym, koniecznym, wielce pomocnym, ale samo w sobie nie gwarantuje powodzenia, nie? I Paweł zdaje się myśleć właśnie w ten sposób o sakramentach. Mówi, tak, one są konieczne, potrzebne, wielce pomocne i tak dalej, i tak dalej. Bez nich nie przejdziemy przez pustynię. Nie? One uzdolnią nas do tego, żebyśmy przeszli przez pustynię. Ale z drugiej strony mówi, no ale tu nie ma żadnego automatu, nie? Po pierwsze powinniśmy je spożywać we właściwy sposób, z miłością braterską w sercu, poważnie je traktując. Poważnie traktując chrzest, który jest wezwaniem do pobożnego życia tak naprawdę, a nie z lekceważeniem. Nie myśląc w ten sposób, że no skoro jestem ochrzczony i co niedzielę przystępuję do komunii, to mogę żyć jak ostatni łajdak, a Pan Bóg i tak mnie musi do nieba przyjąć. Nie? Dlaczego nie mogę? Lenta? Chciałem dzisiaj szybciej skończyć, ale nie mogę. 10 rozdział 1 listu do Koryntian. Paweł mówi, wszyscy nasi ojcowie. I oczywiście możemy to potraktować dosłownie, powiedzieć, że to byli tylko dorośli faceci, którzy spłodzili dzieci. Ale nie. Mówiąc tu o ojcach, ma na myśli absolutnie wszystkich, którzy wyszli z Mojżeszem z Egiptu. Ba! Wszyscy, których na rękach wyniesiono z Egiptu. Nie? Wszyscy, których mamusie w brzuszkach wyniosły z Egiptu. I o nich wszystkich apostoł Paweł mówi, że zostali ochrzczeni i że spożywali. Zgadza się? Słuchajcie, ja naprawdę wam mówię, ten początek 10 rozdziału, 1 listu do Koryntian, tam mamy odpowiedź na 90% pytań, jakie możemy zadać na temat sakramentu. Ile ich jest, co to jest, dla kogo one są, czemu służą, przez kogo mają być przyjmowane. Słuchajcie, jak przeczytamy sobie ten 10, 11, 12 rozdział listu do Koryntian, Paweł czyni analogię, mówi, to jest dla was typem, przypomnieniem, przestrogą, zachętą. Oczywiście, że chrzest wzywa nas do wiary, jedyną właściwą odpowiedzią na chrzest jest wiara, ale słuchajcie, no tak a propos tej wiary, że to niby się w Nowym Testamencie coś tam pozmieniało, bo w Starym Testamencie to Pan Bóg nie wymagał wiary, dając im znaki przymierza, a w Nowym to już wymaga. Słuchajcie, fragment z listu do Rzymian. Nie, że ja teraz to jestem taki niecwany i w ogóle, ale mi to zajęło 2 lata. Aż w końcu ktoś mówi, słuchaj, może byś przeczytał list do Rzymian, 4 rozdział, 11 werset. I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości z wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość i aby był ojcem obrzezania. Nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem. Jest mowa o Abrahamie. Bóg zawiera z nim przymierze, ale wyprowadza go z tego, z Ur Chaldejskiego, nie? Jako znak i pieczęć przymierza i usprawiedliwienia z wiary, Bóg daje mu obrzezanie. Nie? I to z tym, co Tomek powiedział, nam się zgadza. On uwierzył i został obrzezany. Nie? Nowy Testament też mówi, uwierz i ochrzcij się. Nie? Ale potem nagle Pan Bóg jakby zapomniał o tym schemacie i co robi? I każe obrzezać wszystkich chłopców w domostwie. Nie dość, że synów, ale wszystkich mężczyzn i chłopców w domostwie, którzy mają 8 dni i więcej. I daje im dokładnie ten sam znak i tą samą pieczęć. Chociaż według apostoła Pawła, jak czytaliśmy w liście do Rzymian, obrzezanie jest znakiem i pieczęcią czego? Przymierza i usprawiedliwienia z wiary. Nie? Dla Pawła, słuchajcie, to jest tak, już tak kończąc. Dla Pawła, gdyby myślał tak, jak my myślimy, to by powiedział, zrobiłby długi przypis do tego. Mówi, ale słuchajcie, ale teraz w Nowym Przymierzu to nie do końca tak działa, nie? Bo tak naprawdę nie powinniśmy naśladować Abrahama w jego wierze do końca, nie? Bo Abrahama wiara różniła się od naszej. Ze względu na to, że Abraham w swojej wierze i posłuszeństwie Bogu obrzezał wszystkich domowników męskich w wieku 8 dni i starszych, nie? Ale w Nowym Testamencie to, słuchajcie, nie, tutaj nie błądźcie, nie pomylcie się, nie? Bo w Nowym Przymierzu to już to powinno inaczej funkcjonować. Nie powinniście traktować znaku chrztu tak, jak Abraham potraktował znak obrzezania, nie? Słuchajcie, było wiele kontrowersji, również dotyczących obrzezania w czasach apostolskich, nie? Listy i dzieje apostolskie są pełne ich. Mamy tak zwanych judaizujących. I słuchajcie, kwestia obrzezania była jedną z najczęściej dyskutowanych pośród chrześcijan w tamtym czasie. I Żydzi, albo ci judaizujący tak zwani, zarzucali apostołowi Pawłowi, co ty chłopie zrobiłeś z tym obrzezaniem. Nie? A zwróćcie uwagę, że nie mamy ani jednego miejsca w Nowym Testamencie, gdzie poruszona byłaby kwestia tego, czy należy chrzcić dzieci. Jeśli to byłaby ważna kwestia, a byłaby ważna kwestia, bo to by była zmiana paradygmatu, jak to się mówi, nie? Przez ileś tysięcy lat, co najmniej od Abrahama, czyli przez 2000 lat, dzieci były obrzezane, chłopcy. Słuchajcie, potem będziemy rozmawiać o tym, dlaczego tylko chłopcy. Nie? Wbiło im się w to w czaszki, że dzieci również są częścią ludu przymierza i dziedziczą obietnicę, oczywiście pod warunkiem, że przyjmą je z wiarą. Niemniej jednak to nie przeszkadzało im udzielać znaku przymierza i znaku usprawiedliwienia z wiary, którym było obrzezanie, ósmego dnia po porodzie. Nie? A teraz nagle Jezus przychodzi i mówi, ale od tej pory wszystko się zmienia. Nie? Potrzebne jest najpierw świadome uwierzenie i wyznanie, a dopiero chrzest, który jest potwierdzeniem tego. Gdyby nastąpiła taka zmiana, możecie sobie wyobrazić, jak wielkie kontrowersje by to wzbudziło. Zgadza się? A jednak nic takiego nie znajdujemy. Nie? Słuchajcie, poczekaj, ja dokończę. Gdyby taka zmiana nastąpiła, to pomyślcie, czy Żydzi i judaizujący, którzy tak często zarzucali Pawłowi, że on coś tam namieszał z tym obrzezaniem, czy nie poruszyliby również tej kwestii, która zdawać by się mogła, byłaby nawet jeszcze bardziej kontrowersyjna? Słuchajcie, tu świadectwo tak zwane zmilczenia, ja bym powiedział, jest bardzo mocne i przekonujące. Tak, słuchajcie, zaczniemy od tej kwestii, czyli chrzest Jezus, który Jezus i jego uczniowie udzielali, chrzest, którego udzielał Jan i cała reszta chrztów, bo chrztów w Starym Przymierzu mieliśmy od groma. Nie? Od tej kwestii zaczniemy następną naszą katechezę, która niestety będzie miała miejsce za 3 tygodnie, chyba że zostanę poddany kwarantannie. To wtedy dopiero za 5 tygodni. Wybaczcie, ale praca jest praca.